Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski za konsoletą program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach odbiera Państwa zgłoszenia do programu 510-37-36 numer do studia i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy w ten upalny dzień i na początek od razu zapowiedź jednego z tematów, który dzisiaj pojawi się w naszym czasie reakcji, a mianowicie ostrzeżenie pogodowe. Zostało wydane. Mamy to ostrzeżenie pogodowe przed sobą. Uwaga mieszkańcy, osoby przebywające na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i tak dalej, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem upału na terenie województwa zachodniopomorskiego. I dalej zalecenia, jest ich 9. To ostrzeżenie pogodowe właściwie nie pociąga ze sobą żadnych konsekwencji, powiedziałbym, formalno-prawnych, ale jak do tego ostrzeżenia pogodowego na przykład mają ustosunkować się szkoły w naszym województwie i w naszym mieście? To jeden z tematów, który pojawi się w dzisiejszym czasie reakcji. Także już wspomniany w wiadomościach temat dróg. Dzisiaj w czasie reakcji taki wątek interesujący dość, przyznają Państwo. O dziurach w drogach moglibyśmy mówić nie tylko w czasie reakcji, ale właściwie w ciągu całego naszego programu w Radiu Szczecin. Dziur jest mnóstwo, wiemy o tym doskonale. Różnie z tym łataniem dziur bywa. Czasami mieszkańcy różnych miejsc w Szczecinie czekają miesiącami, a nawet latami na załatanie dziury. No i niektórzy są tak tym czekaniem zmęczeni, że już sami zrzucają się, chcą kupić materiał i chcą te dziury załatać i doprowadzić swoją drogę prowadzącą na przykład do kilku domów do jako takiego stanu. Czy można to zrobić? Jeżeli chodzi o drogę prywatną, a takie są, drogi, których właścicielami jest kilka osób, tutaj nie ma problemów. Nawet jeżeli taka droga jest rzeczywiście drogą i jako taka widnieje w mapach powiatu, to tutaj nie ma problemu z tym, żeby samemu sobie taką drogę wyremontować. Bądź nie, jeżeli komuś odpowiadają dziury i błoto. Ale co, jeżeli droga należy do gminy? Ważne pytanie, prawda? Dzisiaj na to pytanie odpowie pani Hanna Pieczyńska, która będzie jednym z gości czasu reakcji. Zapraszam do udziału. 510-37-36 numer do studia, przypomnę. Z trzema dwójkami to jest czujny numer. Tutaj Państwo nagrywają swoje wypowiedzi, komentarze, także reakcje na nasze tematy podejmowane we wcześniejszych czasach reakcji. Wczoraj mówiliśmy o tym, że na cmentarzu w Dąbiu ludzie skarżą się, ludzie tam grzęzną właściwie na alejkach cmentarnych, które są takimi właśnie drogami gruntowymi. W ciągu upałów to się kurzy, pyli, ciężko się po tym chodzi. Jeżeli padają deszcze, robi się z tego błoto. Co więcej, ludzie odwiedzający cmentarz w Dąbiu narzekają na brak wody. W niektórych miejscach są ujęcia tej wody, ale w niektórych brak tych ujęć, zatem z wiaderkiem trzeba gonić jakiś dłuższy odcinek, żeby podlać kwiaty, po prostu zadbać o grób bliskich. Chcieliśmy dzisiaj do naszego programu zaprosić pana Andrzeja Kusa z Zakładu Usług Komunalnych, żeby wyjaśnić ten temat. Pojawiły się także w międzyczasie inne. Dzisiaj pan Andrzej Kus nie może, jutro obiecał, że w czasie reakcji wystąpi. No ale telefon zaprezentujemy państwu z komentarzem, bo padł taki pomysł, aby te gruntowe alejki wysypać żużlem, żwirem, czymś takim właśnie.
Dzień dobry. Jeden ze słuchaczy zgłosił, że w Parku Żeromskiego jest, aleje są wysypane grubym żużlem. Ja codziennie chodzę na Wały Chrobrego i muszę tu przeciąć. I tam jest żużel okropny. Raz, że mam buty poniszczone. Po drugie chodzę o lasce, boję się, że tam jak to się mi fikołka wyrobię. I kto to, czy to legalnie, czy nielegalnie, to powinno być kontrolowane te rzeczy, żeby nie utrudniały nam życia mieszkańcom. Ja nie wiem, co urząd, za co oni pieniądze biorą, co oni robią. Oni nigdy nic nie wiedzą. Oni nie wiedzą. Oni są strasznie zawsze zdziwieni.
Będę trochę bronił urzędników. Mogą nie o wszystkim wiedzieć. To jest chyba niewykonalne i wręcz niemożliwe, żeby wiedzieć wszystko i o wszystkim, co dzieje się w naszym mieście, ale między innymi właśnie po to jest czas reakcji, żeby urzędników powiadamiać i żeby sprowokować jakąś reakcję. Zobaczymy, co z tym Parkiem Żeromskiego. Teraz przenosimy się w okolice Dziewoklicza, ulica Floriana Krygiera i telefon.
Dzień dobry, witam serdecznie. Stały słuchacz ze Szczecina. Chciałem zwrócić uwagę na dwa przystanki autobusowe przy kąpielisku Dziewoklicz. Chodzi o przystanki autobusu 61 i w kierunku Podjuch, i w kierunku centrum Szczecina. Od kilku dni przy przystankach, przy śmietnikach jest jeden wielki śmietnik. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
Dziękujemy, również miłego dnia. Puk, 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 to jest właśnie telefon do urzędników. Proszę tam wybrać się. Ulica Floriana Krygiera przy Dziewokliczu. Przejeżdżałem, widziałem rzeczywiście mnóstwo ludzi korzystających z uroków Dziewoklicza. No i jest bałagan przy tych śmietnikach. Trzeba to posprzątać. Teraz z nami pierwszy gość, pani Berenika Ratajczak z Enei. Dzień dobry, pani Bereniko. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wczoraj już zapowiadany był w czasie reakcji temat. Otóż Enea i PKS-a doszły do porozumienia, podpisały chyba jakąś umowę na to, żeby PKS-a przyjmowało płatności do Enei, nie pobierając za to żadnych prowizji za dokonanie takiego przelewu, za pośredniczenie w takiej płatności. Piękna inicjatywa, ale nasz słuchacz skarży się, że można tego rodzaju płatności dokonać tylko w godzinę właściwie w ciągu jednego dnia, mianowicie od godziny 12 do 13. Pani Bereniko, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że to chyba nie jest do końca tak, prawda?
No nie jest. Taką umowę z bankiem mamy już od kilku lat i zgodnie z nią wszyscy nasi klienci mogą dokonywać płatności bez pobierania opłat, co jest tutaj bardzo ważne, w godzinach pracy banku. To znaczy, że jednoznacznie z umowy wynika, że nie ma żadnych ograniczeń w dokonywaniu wpłat na konto. Można to robić dokładnie w godzinach, nie tylko przez godzinę dziennie, ale przez cały czas pracy banku. Mówię tu o wszystkich bankach PKO S.A. na terenie całej Polski. Oczywiście my zwróciliśmy się do banku z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji, dlaczego tylko przez godzinę. Tutaj z informacji, jakie uzyskaliśmy, wynika, że taka sytuacja się już nie powtórzy, a placówka już normalnie przyjmuje opłatę od naszych klientów w godzinach pracy oddziału.
Czyli to był jakiś incydentalny przypadek, jeżeli w ogóle był, od godziny 12 do 13, może nie było mocy przerobowych w banku i dlatego tylko w ciągu godziny można było płacić za prąd. A tak w ogóle, pani Bereniko, to dlaczego jeszcze na przykład w banku albo na poczcie płaci się rachunki?
No, pamiętajmy oczywiście o osobach starszych, które częściej zdecydowanie korzystają z tej formy płatności. Im jest wygodniej, może mają większą pewność tego, że pieniądze na pewno trafią tam, gdzie mają, w momencie, kiedy faktycznie płacą przy tak zwanym okienku i tak dzieje się właśnie w banku, czy chociażby na Poczcie Polskiej. Oczywiście my naszym klientom dajemy różne możliwości płatności za rachunków. Oczywiście są przelewy internetowe, jest także możliwość płacenia przez elektroniczne biuro obsługi klienta, ale nadal właśnie wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów i w trosce
nawet nie trzeba wychodzić naprzeciw, no chyba że właśnie poprzez taką umowę z jednym z banków, tutaj w tym przypadku PKS, ale powiem uczciwie, że dla pozostałych klientów banku to jest dosyć uciążliwa sytuacja, kiedy stoi w kolejce kilka osób z rachunkami za prąd, z taką banalną rzeczą, no i trzeba czekać, prawda? No ale to nie nasz problem. Banków jest sporo, każdy ma prawo wyboru do jakiego i w jakim chce mieć swoje konto. Pani Bereniko...
No i pamiętajmy, że w większości możemy załatwić sprawy przez internet, a pozostawmy tą możliwość tym osobom starszym, które no nie zawsze mają pełne zaufanie do tego sposobu
pani Bereniko,
płatności i nie zawsze też są przekonani.
Tak. Jakie są statystyki? Ile osób korzysta z takich nowoczesnych form dokonywania płatności rozliczeń z Eneą, a ile z takich tradycyjnych pocztą, w banku, przy okienku właśnie?
Nie prowadzimy takich statystyk.
Chciałem
dlatego,
wiedzieć,
tak naprawdę...
jak udają się właśnie wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia w Enei, ale nie tylko, udostępniania różnych usług przez internet na przykład.
Oczywiście coraz więcej osób płaci przez internet. Wiemy to z własnego doświadczenia, że z roku na rok coraz więcej osób się do tego przekonuje, do takiej formy płatności. Natomiast my takich statystyk nie prowadzimy, bo tak czy tak wszystkie pieniądze, które trafiają do Enei, trafiają za pośrednictwem przelewów. Nawet jeśli dokonujemy takiej płatności na poczcie, to i tak w efekcie Enea otrzymuje przelew bankowy, a nie gotówkę.
Nie da się tego sprawdzić. Na przykład ile korzysta z platformy eBok Enea?
Takie informacje oczywiście są wewnętrznymi handlowymi informacjami, których nie ujawniamy.
Tajemnica.
Ale dzieje się tak, że coraz więcej naszych klientów, ale pamiętajmy, cały czas powtarzam, jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, więc nawet jeśli to będzie tylko kilkanaście osób, które nadal będą chciały, kilkaset, które nadal będą chciały korzystać z możliwości płatności nie przez internet, nie elektronicznie, no to będziemy pozostawiać im taką możliwość również.
A jak
właśnie
już ktoś chce mieć taką absolutną pewność, 150%, że te pieniądze za prąd dotrą do adresata, czyli do Enei, to Enea zaprasza przy Wojska Polskiego, jest biuro i można tam usiąść, porozmawiać z sąsiadami, sporo czasu na to jest, i zapłacić rachunek przy okienku bezpośrednio pracownikowi.
Tyle, że w biurach obsługi klienta nie można płacić, proszę panie redaktorze.
Nie?
Nie można płacić gotówką w biurach obsługi klienta.
To muszę oderwać się od internetu i to sprawdzić, bo jak do tej pory.
Zdecydowanie trzeba, trzeba sprawdzić. Natomiast nie, tutaj potwierdzam, biura obsługi klientów nie przyjmują płatności za rachunki.
No dobrze.
Po prostu nasi pracownicy nie przyjmują gotówki, o tak.
A to właściwie dlaczego? Tak na koniec, szybciutko.
Dlatego, że tak jest ustalone i tak jest zdecydowanie wygodniej dla wszystkich, kiedy te przelewy odbywają się, tak jak mówię, przez internet. Czyli są do tego stworzone specjalne kanały, raz internetowe, dwa poczta i bank, które zajmują się już konkretnie płatnościami, przyjmowaniem tych płatności za rachunek.
Czyli w siedzibie przy Wojska Polskiego nie?
Nie, ale tam oczywiście wszystkie informacje udzielam. I nie tylko tam.
Pani Berenika Ratajczak-Enea, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam. Pani Bereniko, do usłyszenia. Teraz jeszcze o pieniądzach, które leżą na ziemi, a właściwie stoją na chodnikach. I to jest do Straży Miejskiej. Można zarobić. Można zarobić, proszę posłuchać.
Jurek z Osowa i do pani rzecznik Straży Miejskiej miałbym prośbę. W wielkiej części Osowa samochody stoją całością na chodniku, gdzie nie mogę przyjść ja. A ktoś z wózkiem to już w ogóle. Wystarczy w godzinach popołudniowych się przejechać waszym radiowozem. Jest to już po prostu nagminne w tym terenie. Pozdrawiam, miłego dnia.
No właśnie, Straż Miejska ma niedobory. Zresztą kto ich nie ma, prawda, finansowe niedobory? A tu proszę bardzo, pieniądze stoją na Osowie. Strażnicy, wystarczy się wybrać i zebrać to, co stoi na chodnikach. To jeszcze o tablicach, które były dzisiaj rano czarne. Był wypadek, tablice czarne, i zadzwonił słuchacz, który próbował dostać się do centrum Szczecina.
Dzień dobry. Po co są zamontowane tablice informacyjne, które są czarne, nic nie wyświetlają? Na ulicy Struga jest wypadek, zablokowany wjazd do miasta, zamknięte praktycznie trzy pasy ruchu, bo potrącony został motocyklista w tym całym zdarzeniu. A przy wjeździe do Szczecina tablica w Kijewie czarna, na ulicy Struga tablica czarna. Czy miasto nie ma na co wydawać pieniędzy, tylko takie wrzucanie pieniędzy w błoto? Na coś, co się nie dzieje?
510-37-32, numer czujny, tutaj państwo nagrywają swoje telefony. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Można także pisać czasreakcji@radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Za chwilę będzie nasz kolejny gość i właśnie wątek w dzisiejszym czasie reakcji, o którym już wspominałem wcześniej. Czy można sobie samemu wyremontować drogę, nawet jeżeli to jest droga, która jest własnością gminy. Ale przedtem jeszcze komentarz do tematu, który przewijał się w ostatnich czasach reakcji dosyć długo, a chodziło o dziecko, które bije inne dzieci w szkole muzycznej. Bulwersujący temat, wiele komentarzy cały czas do nas nadchodzi. No i jeden z nich brzmi tak.
Włodzimierz, Szczecin. Tutaj słyszę wytłumaczenia pani pedagog i tak dalej, pani dyrektor z centrum. Dotyczy tego ucznia, sprawa dotyczy tego ucznia ze szkoły muzycznej, który bije dzieci. No ja nie słyszałem o obowiązku w Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczenia, obowiązku nauczania w szkołach muzycznych. To jest szkoła specjalna, to nie jest szkoła podstawowa, normalna i tak dalej, to jest szkoła muzyczna, więc spokojnie można tego dzieciaka usunąć, a nie czekać, aż komuś zęby wybije. Ja po prostu nie rozumiem, od 2 tygodni wałkowany jest temat, a to jest proste, do szkoły specjalnej i do widzenia. Miłego dnia.
Miłego dnia również. 510-37-32 z 3 6 do studia. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, jest z nami. Dzień dobry, pani Hanno.
Dzień dobry, witam.
Mail od naszego słuchacza na początek. Witam szanowną redakcję. Zgodnie z zaleceniem streszczę temat w 2,5 zdaniach. No to chyba zalecenie było moje, ale Janusz Wilczyński także się pod tym zaleceniem podpisuje. Bardzo panu dziękujemy za streszczenie. Ja jeszcze prosiłem także o numer telefonu do siebie. Jakbyśmy byli zainteresowani pogłębieniem tematu, to zadzwonimy. No numeru nie ma, bo widocznie nie ma co pogłębiać. Ale dalej czytam. Na miejscu pani rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zażądałbym od Radia Szczecin partycypacji w jej wynagrodzeniu. Ta pani jest zmuszana do zajmowania stanowiska w dosłownie co drugą audycję. Czy myślicie, że ta pani nie ma innych zobowiązań niż czekanie na telefon od was i waszych często słuchaczy, tłumaczenie się z tego, że nie jest wielbłądem? Co to... To robią się Himalaje natręctwa. Pisze słuchacz, no wziął panią w obronę, pani Hanno. Czy rzeczywiście czuje się pani zmęczona? Udziałem w czasie reakcji. Sprawdziłem.
Nikt z rodziny to nie jest, nie pisał, tak?
Ze Sławkiem Orlikiem sprawdziliśmy, jak często panią Hannę Pieczyńską fatygowaliśmy do czasu reakcji ostatnio. No i okazuje się, że to nie było tak często, pani Hanno. Ale przyjemność jest obopólna, prawda?
Oczywiście, jak najbardziej. Ja z tą wielką przyjemnością, jak widzę, że państwo dzwonicie, to już się cieszę, że jakiś temat będzie, który będę mogła wyjaśnić. Tutaj na antenie bardzo mi jest miło, bardzo, że słuchacz pomyślał o mnie. Taka moja praca. Mam nadzieję, że wykonuję ją jak należy.
Pani Hanno, zatem zabieramy się do wyjaśniania. Telefon.
Ja dzwonię ze Szczecina, Bronisław z Warszawy. Mam taką prośbę. Może jesteście w stanie trochę to pomóc w załatwieniu. Kilkakrotnie zgłaszałem usterki na ulicy Urlopowej w Warszawie. Są tam tak ogromne dziury, że nie można już swobodnie przejechać. No i również zgłaszałem do zarządu dróg. Obiecano w marcu, obiecano w kwietniu i do dzisiaj w tym kierunku nic się nie zrobiło. A ja chciałbym w spocie wysypać gruzu, zawieść. Nie wiem, czy mogę, czy nie zostanę za to ukarany. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za telefon i za pytanie. Ulica Urlopowa to chyba jest gminna, nie prywatna. Pani Hanno, nie wiem dokładnie, ale zajmijmy się właśnie tymi gminnymi. Taka ogólna informacja. Można czy nie można? Samemu.
Jeżeli chodzi o tak, na pewno jest tak, że jeżeli pan zgłosił taką drogę, to ona w pewnej kolejności będzie zrealizowana. Każdego dnia mamy różne brygady wykonawcy naszego firmy Sztabak, która w różnych miejscach naprawia te ubytki i dziury naprawia. Ulica Urlopowa to jest uliczka na Warszawie. W tym rejonie bardzo dużo jest inwestycji nowych domów, tam się rozbudowuje ta dzielnica. W związku z tym te dziury, stan nawierzchni tej ulicy też pozostawia wiele do życzenia i te dziury, z tego co wiem, po prostu wybijane są i one się pojawiają na nowo. Wiem też, że w planach miasto ma zrobienie tej ulicy, ponieważ ona tylko w pewnym fragmencie jest jakby utwardzona, a w dalszej kolejności jeszcze nie do końca nawet widać rys tej drogi. Jest tylko tak, powiedzmy, taki ślad przejechany przez auta. Natomiast ta pierwsza część na pewno będzie zrealizowana przez naszego wykonawcę w ramach bieżącego utrzymania. Jeżeli chodzi o generalnie zasady, jeżeli chodzi o drogi. Dróg publicznych w żadnym wypadku samodzielnie nie możemy nawet próbować naprawiać. To należy do zarządcy. Zresztą te wewnętrzne również, jeżeli są gminnymi. Natomiast jeżeli to jest droga wewnętrzna, gminna, czyli na Geoportalu ma taki użytek DR, czyli to jest działka drogowa i ktoś wystąpi do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, że chciałby taką drogę gdzieś tam, nie wiem, częściowo przynajmniej naprawić, to jest możliwość, że taka zgoda będzie. W związku z tym drogi wewnętrzne, gminne, za zgodą zarządcy mogą być naprawione. Natomiast zawsze za zgodą zarządcy i tylko wewnętrzne, a publicznych nie ruszamy, nawet jeżeli nam się nie podobają.
Dobrze, mamy drogi gminne dwie, tak? Gminne, czyli nie są właścicielami osoby prywatne, właścicielem jest gmina.
Gminne, czyli tak. Dobrze. Właścicielem jest gmina Miasto Szczecin.
To jest ważne, bo o tym tylko rozmawiamy. Prywatne, wiadomo, można sobie naprawiać i cześć, nie trzeba mieć żadnej zgody. Mamy drogi wewnętrzne, czyli jak rozumiem, jest to droga, z której mogą korzystać tylko nieliczni mieszkańcy, czy wszyscy?
To zależy, jak dokładnie zgodnie z prawem określana jest droga wewnętrzna, to teraz nie chciałabym się wymądrzać, bo to musiałabym jakby sprawdzić. Natomiast
ale nie są to drogi zamknięte, ogrodzone,
nie,
ze szlabanami.
Po prostu mają takie oznaczenie.
Po prostu mają takie oznaczenie. I to można sprawdzić, powiedziała pani, na Geoportalu, prawdę mówiąc, jakoś...
Na Geoportalu można sprawdzić, jaki użytek jest tej drogi, czy to jest działka drogowa. Natomiast jeżeli chodzi o te kategorie dróg, czy to jest wewnętrzna, czy publiczna, czy to jest krajowa, czy jakaś inna, no to takie informacje można uzyskać w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
Dobrze, czyli to mieszkańcy przy ulicy Urlopowej do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, jak się udadzą, to zobaczą, czy to jest droga wewnętrzna.
Mogą wystąpić, mogą zadzwonić,
też mogą wystąpić, mogą zadzwonić, najpierw dowiedzieć się, a potem wystąpić jakby z wnioskiem, że chcą naprawić w ramach czynu społecznego i przejazd. Natomiast z tego, co ja wiem, to ulica Urlopowa to jest rzeczywiście przynajmniej na razie taka droga, która prowadzi do kilku domów jednorodzinnych, a potem
skręca... Czyli być może jest wewnętrzna.
Dalej tak, która potem skręca już w ogóle w prywatną drogę.
Dobrze.
Więc na pewno w długofalowej, jakby tutaj w ciągu najbliższych lat ta droga będzie zrobiona, ponieważ ona będzie po prostu przelotowa pomiędzy Ostoi Zagórskiego a Kredową.
Teraz przenosimy...
Natomiast to jest jakaś tam dłuższa perspektywa.
Na Gumieńce się przenosimy. Zresztą w wielu częściach naszego miasta są modne takie ostatnio montowane na jezdniach. Nie wiem, jak to nazwać, bo to nawet nie są śpiący policjanci, którzy mają za zadanie spowalnianie ruchu. Chyba to jest jedno z zadań tych urządzeń, ale być może to takie jakieś ozdobniki, nie wiem. Jest coś takiego na ulicy Łukasińskiego i pojawiło coś się takiego na nowej pętli przy ulicy, czy na ulicy Kwiatowej, telefon. Proszę posłuchać.
Dzwonię z Mierzyna. Chciałbym zaproponować redaktorom, żeby pochwalili projektanta, wykonawcę i odbiorców, którzy tak mądrze to odebrali. Końcowy na przy ósemce. Tam autobus odrywa sobie podwozia. Tam może projektant może by zaproponował, żeby wykopali rów zamiast takich podjazdów bardzo głębokich, gdzie autobus urywa sobie podwozie. A babcia siedzi w autobusie i mówi, taka staruszka, że za jej czasu by czegoś takiego na pewno nie było. Dziękuję. To chyba wszystko. Pomyślności.
Dziękujemy za ten telefon. Jakieś rzeczywiście były zgłoszenia od kierowców, że problemy z podwoziami są i z zawieszeniem na tych podjazdach?
Takie informacji, żeby któryś z kierowców, ewentualnie któraś ze spółek, a w zasadzie tutaj u nas na Klonowica, informowało o tym, że jakieś autobusy gubią czy niszczą podwozia, nie mam. Poza tym te elementy, które mamy w różnym mieście, one nie specjalnie służą ozdobie, tylko raczej są takim elementem, który ma zwolnić ten ruch. Nie chcę mówić, że kierowca jechał zbyt szybko przez te wzniesienia, natomiast jest to prawdopodobne. Ja poproszę jeszcze tutaj służby, które odpowiedzialne są za nadzór nad komunikacją miejską, żeby wybrały się ze Kwiatową i zobaczyły, czy rzeczywiście pomimo takiej dopuszczalnej prędkości te autobusy tym podwoziem szorują po tych wzniesieniach.
Natomiast to jest do sprawdzenia,
tak jak powiedziałam, na razie tak. Nie mam takiej informacji, żeby tam ktoś zgłaszał i żeby coś miało być niezgodne ze sztuką budowlaną czy z projektem.
Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pozdrawiam.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Teraz przenosimy się w chłodniejsze miejsce, czyli do Świnoujścia. Z nami jest pan Robert Karelus, rzecznik prezydenta miasta. Dzień dobry, panie Robercie. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Robercie, problemy będą z dojazdem, ale to za jakiś czas się skończy, bo już umowy są podpisane, no ale póki co są problemy z dojazdem, z przeprawą promową, ciepło się zrobiło i jak obserwujemy na kamerach, to są kolejki przed przeprawą karsiborską. 5, o ile dobrze sobie przypominam, do tej pory przetargów było, ostatni niedawno, na wykonanie trzeciego pasa na ulicy Pomorskiej. A po cóż ten trzeci pas? Otóż dla mieszkańców wyspy Karsibór, którzy chętnie by ominęli całą tę długą kolejkę, która czasami liczona może być w kilometrach, i dojechali po prostu na miejsce. Co z tym ostatnim przetargiem? Ostatni przetarg był ogłoszony 2 dni temu, zdaje się.
Ostatni przetarg był ogłoszony 2 dni temu. No, jeszcze trwa, niestety, tak jak pan redaktor słusznie zauważył. 4 poprzednie, praktycznie ogłaszane w przeciągu pół roku, skończyły się niepowodzeniem. Nie znaleźli się inwestorzy. No, inwestor, który w końcu się znalazł, nie mógł przedstawić odpowiednich gwarancji, nie mógł przedstawić odpowiedniej dokumentacji, więc przetarg również musiał zostać unieważniony. I czekamy z nadzieją, że wykonawca znajdzie się, chociaż ciężko będzie te inwestycje zrealizować przed sezonem letnim, jeżeli by się udało w tej chwili jeszcze, no to ja myślę, że nie jest aż tak inwestycja skomplikowana, aby tego pasa nie ułożyć, bo to będzie pas przecież z płyt na poboczu, ale na to czekają nie tylko mieszkańcy Karsiboru, ale również ci, którzy korzystają z przeprawy promowej karsiborskiej, przeprawy tak zwanej promowej centrum. Zaciskamy, trzymamy kciuki, chcielibyśmy, aby to się udało, bo przecież to jest tak zwana wspólna inicjatywa, która tak naprawdę wynika chociażby również podczas naszych rozmów w czasie reakcji.
Panie Robercie, no ale jeżeli już za 5 razem się nie udało, to być może po prostu nie ma firm, nie ma mocy przerobowych, nie ma ludzi, nie ma kim zrobić tego trzeciego pasa, ułożyć tego z płyt.
Nie ma.
Może już nie ma sensu próbować po raz 6, bo efekt w zasadzie jest bardzo już przewidywalny, a zrobić to w jakiś inny sposób. czy Świnoujście no ma jakiś pomysł na to?
Również, no, będziemy starali się to zrobić. Jeżeli nie uda się, nie wybierzemy tej firmy, będziemy starali się zachować.
Panie Robercie, no to w takim razie nie ogłaszajmy 6 przetargu. Ta firma, która się teraz jedyna zgłosiła do 5, nie złożyła wszelkich wymaganych, to takich podstawowych dokumentów, no to może już nie ogłaszać tego 6 przetargu, tylko skorzystać z jakiejś innej drogi, no,
są ścieżki. Są inne możliwości.
Jakie?
Oczywiście są inne ścieżki.
Jakie?
No być może będziemy to wykonywali w ramach bieżącego utrzymania dróg. To też jest taka jedna z możliwości. No ale ja przypominam, nas procedury...
Kiedy może zapaść taka decyzja?
Obligują.
Kiedy może zapaść taka decyzja, panie
Chcemy,
Robercie?
Chcemy, żeby zapadła jak najszybsza. Ja nie odpowiem tego w imieniu teraz w tej chwili pani prezydent Michalskiej, ale wiem, że ona naprawdę to przeżywa, bo odprawa poranna, chcielibyśmy to zrobić. Na szczęście wrócił do eksploatacji trzeci prom Bielik. W tej chwili po remoncie te trzy promy będą pływały. No ja przypominam, że one są w stanie naprawdę bardzo szybko te wyglądające na kilometrowe kolejki rozładować. Będą pływały trzy promy i na przeprawie centrum, na przeprawie Warszawy.
Panie Robercie, ale nadzieję, wróćmy do ulicy Pomorskiej. No być może ten trzeci Bielik trochę rozładuje korki.
Na pewno,
kolejki.
Nie trochę, ale dużo, bo ja przypominam, że to jest kilometrową kolejkę, jeden prom rozładowuje. Nam się czasami wydaje, że to jest duża kolejka, a przecież tak naprawdę ja ostatnio jadąc na wywiad do telewizji Szczecin, od basenu górniczego do telewizji jechałem 1,5 godziny, także no, ja też rozumiem trudności Szczecina. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia, również zrozumieli trudności Świnoujścia.
To jeszcze wróćmy na koniec. No, ostatnie pytanie w tym wątku. Do tej Pomorskiej. Czy po prostu można zrezygnować z ogłaszania 6 przetargu i zrobić to, jak pan powiedział, w ramach bieżącego utrzymania dróg? I panie Robercie, czy możemy spotkać się na przykład w przyszłym tygodniu w czasie reakcji i powiedzieć, że już taka decyzja zapadła, albo że taka decyzja jest wzięta pod uwagę? W Świnoujściu.
No nie zależy to ode mnie. Tak jak mówię, ja już nie jestem takim znawcą prawa zamówień publicznych, żeby obiecać, iż są jakieś możliwości obejścia tego. My będziemy na pewno to robili. Będziemy starali się zrobić wszystko, aby ten kontrpas powstał. Mhm. Jeżeli będzie tylko taka możliwość i będzie możliwość rezygnacji z tych procedur stricte przetargowych, a wykonanie tego, ale tu też musi się znaleźć firma, która chce to zrobić. Nie każda firma chce to robić. My mamy oczywiście firmę, która zajmuje się bieżącym utrzymaniem naszych dróg i chodników, ale ona również jest po prostu tak zajęta w tej chwili, bo przecież trwa przygotowanie do sezonu, że jej również jest trudno do tego tylko się skupić, na tym się tylko zadanie skupić.
Panie Robercie, to w takim razie będziemy obserwowali przeprawę promową. Zbliża się długi weekend, więc zobaczymy, jak to zadziała. Kiedy ten trzeci Bielik wchodzi do eksploatacji, do służby?
Trzeci Bielik już wszedł.
Już wszedł. Dobrze, to w takim razie będziemy obserwowali Karsibory
i
Pomorską.
Tak.
A w przyszłym tygodniu spotkamy się w czasie reakcji i zapytamy o te bieżące utrzymanie dróg, czy akurat właśnie w ramach tego utrzymania będzie można tę Pomorską poszerzyć o trzeci pas i trochę ułatwić życie mieszkańcom. No, ale nie tylko. Panie Robercie, jeszcze toalety przy tej Pomorskiej właśnie. To w czasie reakcji to już od długiego czasu, to nie pierwszy sezon, to właściwie sezonowy temat, można powiedzieć. Toalety. Długo się czeka, długo się stoi. Wiem, że Bielik rozładuje korki częściowo, pewnie będzie lżej, ale niektórzy nie mogą i chcieliby skorzystać z toalety. Czy przy tej Pomorskiej można coś takiego postawić?
W tej chwili stoją dwie toalety i od czerwca zostaną dostawione kolejne dwie toalety, oczywiście rozstawione w odpowiednich odległościach, tak aby można było skorzystać z nich. Także mówię, no przede wszystkim tutaj stawiamy na trzeci prom typu Karsibór, który rozładuje sytuację, ale ci, którzy będą chcieli skorzystać z toalet, również będą mogli. Mhm.
Dobrze, panie Robercie, duży żaglowiec szkoleniowy marynarki wojennej Rosji zawitał do Świnoujścia. Krusenstern nazywa się ten żaglowiec. No, atrakcja oczywiście dla miłośników żeglarstwa. Jeden z marynarzy popisał się wyczynem, w cudzysłowie oczywiście. Zdjęcie zostało zamieszczone na iświnoujście.pl, ponieważ popisał się i zrobił sobie zdjęcie, żeby się popisać szerszej publiczności. Po prostu brzydko zachował się przy pomniku Jana Pawła II. Panie Robercie, znana panu jest ta sytuacja?
Tak, tak, jest mi znana. No niestety nie wiem, w jakiej kategorii to nawet traktować. Czy to wybryku szczeniackiego, czy naprawdę, ja to nazywam stricte głupotą, bo to zdjęcie, które zostało zresztą opublikowane przez rosyjskiego marynarza na Facebooku i stąd się wzięło, ono zostało ujawnione, no nie najlepiej świadczy o załodze, a właściwie o jednym członku załogi, bo tak naprawdę przecież z Krzysztofem łączą nas bardzo ciepłe stosunki. On przypływa do nas co roku, jest możliwość bezpłatnego zwiedzenia pokładu i nie tylko pokładu. Można zobaczyć, jak marynarze służą, jak pływają. Także ja przepraszam bardzo, ale tutaj jestem między ludźmi w tej chwili akurat, także może troszeczkę tak to wygląda, że mam trudności, ale
Panie Robercie, czy miasto
będziemy,
Świnoujście?
Będziemy starali się, tak, będziemy reagować, będziemy rozmawiać.
Właśnie, o te reakcje chcę
chcielibyśmy,
zapytać, tak.
Chcielibyśmy nadal współpracować z Krzysztofem. Ja tylko powiem, że od 23 do 28 zwiedziło 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy osób Krzysztofem, więc jest to ogromna atrakcja i tym bardziej, że jest to realizowane bezpłatnie.
No i nie będziemy z tej atrakcji rezygnowali, ja tylko chciałem zapytać, jaka będzie reakcja Świnoujścia na to zachowanie. Czy skontaktujecie się z kapitanem Krusensterna? No to jest statek szkoleniowy, tam chyba kandydaci do służby wojskowej marynarce wojennej Rosji służą, więc zdaje się, że zdyscyplinowanie tych ludzi to nie będzie dla kapitana problemem. No tylko trzeba...
Nie będzie problemem, a chyba karą będzie nawet usunięcie czy brak możliwości wypłynięcia w ten
rejs. Na przykład. No dobrze,
młodzi marynarze przeżywają te rejsy.
Czy rozumiem, że Świnoujście skontaktuje się z kapitanem statku?
Oczywiście, że skontaktujemy, już się kontaktowali z kapitanem statku, pan prezydent Sujka z nim rozmawiał. Jest im też przykro, na pewno jest im przykro i też to uważają prawdopodobnie za jakiś młodzieńczy wybryk, ale jednak to się stało, to zostało opublikowane i tak naprawdę przykro jest chyba wszystkim, i stronie rosyjskiej, i nam przede wszystkim.
Pan Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia. Panie Robercie, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecina. Dzień dobry, pani Paulino.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Gorąco się zrobiło. Mówiłem na początku naszego programu o ostrzeżeniu pogodowym wydanym przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego. Telefon otrzymaliśmy w tej sprawie.
Jurek, stały słuchacz, mówi. Pamiętamy ten program antysmogowy Kawka. W stacji radiowej usłyszałem taki fragment rozmowy z panią Pauliną Łączką, która opowiadała o nowym programie antysmogowym pod kryptonimem MEWA. Wynika z tego, że już od 1 czerwca będzie można składać wnioski na uczestnictwo w tym programie. I mi się wydaje, że Radio Szczecin mogłoby ten temat podjąć i poinformować wszystkich zainteresowanych.
To oczywiście nie dotyczy alarmu czy też ostrzeżenia pogodowego, to dotyczy bardziej zimowych tematów, które przewijają się w czasie reakcji. Rzeczywiście była Kawka, teraz jest MEWA. 1 czerwca już można składać wnioski i o tym mówiliśmy także w Radiu Szczecin, w programie Radiu Szczecin na wieczór. Opowiadaliśmy dokładnie o tym programie, no ale słuchacz pyta, my reagujemy, tym bardziej, że termin już się zbliża i dobrze byłoby przygotować się do wzięcia udziału w tym programie. Pani Paulino, co trzeba zrobić? I w ogóle jakie są założenia programu?
Program MEWA jest to miejski program dofinansowania wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym, czyli najczęściej będą to właśnie te tradycyjne domowe piece, na bardziej ekologiczne rozwiązania. Może to być na przykład podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne na pelet lub odnawialne źródło energii. I w takim przypadku miasto może pokryć aż 55% kosztów całego przedsięwzięcia, czyli właśnie tej wymiany, likwidacji starych pieców i zainstalowania nowego źródła ciepła.
Ja rozumiem. Program jest skierowany do wszystkich właścicieli starych pieców, czy tylko do niektórych? Każdy prywatny właściciel, czy wspólnota mieszkańców?
Do wszystkich właścicieli mieszkań oraz nowość w stosunku do wspominanej Kawki, również domków jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych, gminnych jednostek publicznych, firm i innych osób prawnych.
55% dofinansowania, na tyle można liczyć na taką, na taki udział w tych kosztach wymiany całego systemu grzewczego, bo wymiana pieca to nie tylko piec, ale to czasami po prostu cały dom wręcz trzeba przeremontować, bo trzeba, prawda?
Tak, dlatego te koszty kwalifikowane obejmują między innymi przygotowanie, już jakby począwszy od przygotowania projektu i niezbędnej dokumentacji, poprzez zakup urządzeń, ich zainstalowanie, roboty budowlane, które jakby są niezbędne do wykonania w ramach całego przedsięwzięcia, czy koszt rozbiórki i wywozu gruzu w likwidowanej instalacji tej starej.
Czyli wszystko od A do Z, wymiana właściwie całego systemu grzewczego w naszej nieruchomości, nawet w domku jednorodzinnym, osoba prywatna może się zgłosić do Urzędu Miasta w Szczecinie i poprosić o takie dofinansowanie, tak? Cały gruntowny remont, przebudowa ogrzewania, tak?
Cała przebudowa, wymiana i montaż wszystkich nowych urządzeń, które są potrzebne do tego, żeby ogrzewać nasze domy i mieszkania.
55% dofinansowania, pozostałe 45% to rozumiem oczywiście wkład własny, ale teraz, tak?
Tak, cały program działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, także osoba ubiegająca się o to dofinansowanie musi sama zrealizować całe przedsięwzięcie i dopiero po jego zakończeniu jest to rozliczane na podstawie dokumentów i wypłacana jest ta dotacja.
Rozumiem. Jest to pewien problem, pani Paulino, bo być może nie wszystkich stać na dość poważną inwestycję. I bo tak jak pani powiedziała, można zgłosić się po pieniądze, które tak naprawdę będą oddane nam, i to tylko częściowo, w połowie, nieco więcej niż połowie, za poniesione koszty. A co z ludźmi, którzy po prostu nie mają pieniędzy? A takich jest sporo, którzy mają piece stare, można nawet powiedzieć, że większość, stare piece na węgiel, nie stać ich na wymianę ogrzewania, na przeprowadzenie takiej przebudowy. Co z nimi? Czy program także myśli o tych osobach?
W tej chwili, tak jak mówię, program jest tak rozpisany i w tym roku jest on realizowany, czy będzie on realizowany jedynie w tej formie. No, tych osób, które się zgłaszają, nawet w takiej formie, cały czas jest bardzo dużo, bo to jakby mamy przykłady z programu Kawka, który był do tej pory realizowany, a Mewa jest jakby jego kontynuacją i te zasady są przeniesione w praktycznie jeden do jednego. Także pomimo tego, że jest to w ten sposób skonstruowane, tych zgłoszeń mamy bardzo dużo. Do tej pory z Kawki zrealizowanych zostało 400 ponad takich wymian i tych wniosków, które się jakby nie załapały na Kawkę, nadal mamy sporo. Warto tutaj też podkreślić, że do Mewy kwalifikują się również te wymiany, które już zostały zrealizowane od 2015 roku, czyli osoby, które już wymieniły swoje piece, mogą również się do nas zgłosić w tej chwili po zwrot kosztów.
Mhm. Pani Paulino, za chwilę jeszcze wrócę do tego wątku. Co z ludźmi, których nie stać na przebudowę swojego ogrzewania, a chcieliby skorzystać z programu? Czy mogliby na przykład przedstawić konkretny projekt, kosztorys i tak dalej i poprosić o pieniądze? Ale jeszcze przedtem pan Zdzisław do nas zadzwonił i panie Zdzisławie, dzień dobry, pewnie pan zada pytanie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak usiłowałem, starałem się o Kawkę i zażądano ode mnie, mieszkam w bloku takim po niemieckim i zażądano ode mnie audytu. Akurat wspólnota stara się o docieplenie w budynku i audyt przedłożyłem i poległem. Odmówiono mi Kawki, dlatego że ja mam, starałem się o mieszkanie, a audyt dotyczy tylko i wyłącznie całego bloku.
No czyli, blok jest... był niedocieplony, zatem
tak,
uznano, że za duże straty.
Tak. I teraz pytanie do pani, czy nowy program MEWA będzie również koniecznie trzeba przedstawiać audyt, czy tylko rachunki, bo ja już dokonałem wymiany trzech pieców gazowych, tych kaflowych zlikwidowałem, węglowe, i zrobiłem centralne ogrzewanie.
Mhm. Panie Zdzisławie, dziękuję za to pytanie, rzeczywiście.
Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Czy w dalszym ciągu trzeba będzie przedstawić taki audyt, po prostu warunki, nie wiem jak to nazwać, cieplne budynku?
Tam to trudno mi tak szczegółowo się odnieść do tych wymagań, natomiast nie widzę tutaj takiej informacji o audycie w chociażby wniosku, który trzeba wypełnić. Natomiast dla wszystkich osób, które są zainteresowane tym programem, mamy numer, wszystkie te osoby mogą dzwonić pod numer telefonu 091 42 45 845 i tam osoba, która jakby na bieżąco zajmuje się i przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem, udzieli szczegółowych informacji co do warunków. Te warunki są też przedstawione na stronie internetowej programu, na stronie www.szczecin.eu/zielonemiasto zakładka MEWA i tam i wszystkie wnioski i wzory dokumentów potrzebne do zgłoszenia się i do rozliczenia są umieszczone, ale tak jak mówię, tutaj słuchacza zapraszam do kontaktu telefonicznego, na pewno jego wątpliwości zostaną rozwiane.
Rozumiem, czyli trzeba to sprawdzić, czy wymagany jest taki audyt budynku, bo jeżeli się okaże, że tak, to może cała akcja zostać zablokowana, budynek wielorodzinny, wspólnota mieszkańców musi podjąć uchwałę i tak dalej, żeby ocieplić. Ktoś chce sobie wymienić piec, a tu budynek nieocieplony i wniosek jest odrzucony. Pani Paulino, to jeszcze
znaczy,
wrócę...
Tak jak mówię, nie wydaje mi się, ponieważ nie widzę tutaj takich, takiego warunku we wniosku. Natomiast na 100% na pewno pan uzyska odpowiedź pod numerem telefonu. Który
pani Paulino, to jeszcze wrócę do tego pytania o ludzi, którzy nie mają pieniędzy, a chcieliby z programu skorzystać. Czy jakiś pomysł Urząd Miasta ma dla nich? Bo to jest ten pomysł, MEWA, to jest dla tych, którzy pieniądze mają. Muszą najpierw zapłacić, zainwestować i potem ubiegać się o zwrot kosztów.
Program MEWA będzie kontynuowany w następnych latach i są też zaplanowane jakby dużo większe środki finansowe w następnych latach na jego realizację. Na pewno będziemy brali pod uwagę te zgłoszenia tegoroczne, to jest jakby dopiero ruszamy. Jeszcze nawet nie ruszyliśmy 1 czerwca, dopiero to startuje. Także na pewno będziemy brali pod uwagę głosy mieszkańców, bo domyślam się, że one również będą.
No ale takie pytanie, prawda, nasuwa się automatycznie. No co z osobami, które pieniędzy nie mają, a chcą wymienić swoje,
tak? Dlatego pewnie będziemy rozważać również inne rozwiązania formalne w przyszłości.
W przyszłości także skontaktujemy się i zapytamy o pomysły na rozwiązanie właśnie takiego tematu. Osób, które pieniędzy nie mają, chcą wymienić swoje ogrzewanie i chcą skorzystać z dofinansowania. Pani Paulino, dziękuję bardzo za rozmowę. Paulina Łądka z Urzędu Miasta Szczecina.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Za 9 minut będzie godzina 13. Pan Jerzy Sołtysiak teraz, wicekurator oświaty w województwie zachodniopomorskim. Dzień dobry, panie wicekuratorze. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
To ostrzeżenie pogodowe, które przeczytałem, to właśnie na początek rozmowy z panem sobie przygotowałem, a teraz mail. Po ostrzeżeniu to już mówiłem, teraz mail od naszego słuchacza. Wydano ostrzeżenie pogodowe o upale, który ma trzymać aż do Bożego Ciała. Wiadome są obowiązki pracodawcy względem pracowników. Czy takie same zasady obowiązują szkoły względem uczniów? Jakoś nie słyszałem, by rozdawano dzieciom butelki z wodą. No i czy nie powinno się ograniczyć przebywania uczniów na zewnątrz, tylko do miejsc zacienionych? Pozdrawiam. Napisał słuchacz, a właściwie słuchacze i nawet podali swoje numery telefonów. Bardzo dziękuję, bo to chyba na mój apel zareagowali krótko i z numerami telefonów. Właśnie, jak to jest z tymi ostrzeżeniami pogodowymi? Jak szkoły powinny zareagować?
Panie redaktorze, ja osobiście otrzymałem ostrzeżenie za pośrednictwem aplikacji RSO już wczoraj, natomiast dzisiaj już ukazała się informacja na stronie Wojewódzkiego Urzędu Zachodniopomorskiego. Jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z warunkami pogodowymi, które teraz będą obowiązywały przez najbliższe 3 dni, to chcę pana zapewnić i państwa również, że dyrektorzy szkół wiedzą, jak należy postępować. Przede wszystkim tutaj prowadzenie w tym momencie jakichkolwiek zajęć z uczniami powinno się odbywać pod nadzorem upoważnionej do tego osoby. Nawet przerwy w zajęciach też oczywiście, co jest rzeczą oczywistą, powinny być prowadzone pod nadzorem nauczycieli. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, należy wieczyć, ale przede wszystkim należy zapewnić im także odpowiednie zaciemnienie. Mamy trudną sytuację. No faktycznie u mnie za oknem w tej chwili temperatura wskazuje 34 stopnie, no i to wskazuje, że należy otoczyć dzieci i uczniów szczególną opieką.
Rozumiem. Teraz jeszcze ostatnie pytanie. Czy były już jakieś zgłoszenia do kuratorium właśnie w tej sprawie, że no jakieś dziecko poczuło się niedobrze i czy była wymagana od państwa jakaś reakcja?
To znaczy, od nas reakcja nie była wymagana, natomiast my na stronie internetowej umieścimy stosowną informację, która będzie niewątpliwie pomocna dyrektorom szkół, ale także i rodzicom. Ja tylko chcę jeszcze
czy były skargi? Na koniec, bo muszę
nie,
zakończyć
to znaczy,
już. Czy były skargi?
Ja na ten moment do mnie nie dotarła w tym momencie żadna
skarga. Ale oczywiście można także do Kuratorium Oświaty Województwa Zachodniopomorskiego pisać, można telefonować i informować, jeżeli jakieś niepokojące wydarzenia w szkołach są.
Oczywiście.
Panie
redaktorze, jeżeli pan pozwoli, jeszcze tylko chcę powiedzieć...
Musimy kończyć, naprawdę musimy kończyć.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję również za rozmowę. Pan Jerzy Sołtysiak, wicekurator oświaty województwa zachodniopomorskiego. I jeszcze na koniec bardzo, bardzo ważna informacja dotycząca przetargu na ulicę Pomorską, na rozszerzenie ulicy Pomorskiej w Świnoujściu. Otóż ta informacja pochodzi z portalu Wyspiarz Niebieski. To tyle w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.